Studio Polityka.
Dzień dobry. Nie żyje brytyjska królowa Elżbieta II. W Polsce cały czas trwa dyskusja o reparacjach wojennych od Niemiec i polityce energetycznej Unii Europejskiej. Polskie inicjatywy w tej sprawie są jednak na razie blokowane przez inne państwa zachodniej Europy. A w przyszłym tygodniu otwarty zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. O tym będziemy dziś rozmawiać, choć nie zabraknie także gdańskich i pomorskich wątków. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych gości. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal Politycy.pl.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Podczas swojego wystąpienia w Paryżu francuski przywódca Emmanuel Macron zadeklarował, że jego kraj będzie dalej rozmawiać z Federacją Rosyjską. Wypowiedział się również na temat krajów wschodniej flanki Unii Europejskiej.
Do chaque jour.
Nie możemy pozwolić Europie się podzielić. Nie możemy też w jakikolwiek sposób sprzymierzać się z krajami, które najbardziej podżegają do wojny, ryzykując rozszerzenie konfliktu i całkowite zamknięcie linii komunikacji. Nie powinniśmy też pozwolić niektórym europejskim krajom na wschodzie na samodzielne prowadzenie działań.
Nie ma mowy, żeby społeczeństwo niemieckie w najbliższym czasie poczuło się do tego, aby spłacać kwoty, o których Polska poinformowała, mówił w Radiu Gdańsk dr Witold Ostant, politolog, ekspert do spraw polityki energetycznej RFN i relacji Polska-Niemcy.
Być może jakieś drobne kwoty, biorąc pod uwagę tak powiedzmy wysoką pulę odszkodowań, się pojawią, powiedzmy jakieś symboliczne gesty, być może współfinansowanie odbudowie Pałacu Saskiego, ale nie oszukujmy się, Niemcy zrobią wszystko, aby tych reparacji nie wypłacić. I to jest stanowisko władz federalnych, stanowisko szeroko rozumianych publicystów, miażdżąca przewaga, również społeczeństwo niemieckie nie chce, nie rozumie, nie chce poczuć się winny w tej sprawie.
Premierzy Polski i Czech są zgodni co do konieczności reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, czyli słynnymi ETS. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że unijny system po inwazji Rosji na Ukrainę i szantażu energetycznym Putina przestał działać.
Widzimy to na giełdach cen energii elektrycznej. Widzimy, ile kosztuje megawattogodzina kupowana z energii pochodzącej z gazu. I widzimy też fluktuacje. Przy tak wielkich wahaniach cen nikt nie jest w stanie stworzyć dobrego biznesplanu. Przedsiębiorcy nie są w stanie zaplanować swoich inwestycji, a gospodarstwa domowe są w coraz większej biedzie.
Premier Morawiecki zapowiada też specjalny pakiet dopłat i wsparcia dla dużych i średnich przedsiębiorstw energochłonnych, w tym dla producentów nawozów. Szef rządu wskazuje, że aby uruchomić taką pomoc, konieczna jest zgoda Unii Europejskiej, bo bez niej Polska może być oskarżona o udzielanie nieuprawnionej pomocy publicznej.
Aby tego uniknąć, znowu będziemy dopominać się szybkiej reakcji ze strony Unii Europejskiej. A my przygotujemy odpowiednie instrumenty po to, aby co najmniej tych kilkaset przedsiębiorstw w Polsce, tych, które w sposób oczywisty należą do grupy przedsiębiorstw energochłonnych, mogły przynajmniej częściowo skompensować bardzo wysokie koszty energii w swoim rachunku wyników.
W przyszłym tygodniu, a dokładnie 17 września, zostanie uruchomiony kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk powiedział, że w najbliższym czasie inwestycja będzie przekazana przez wykonawcę Urzędowi Morskiemu w Gdyni i tym samym pierwszy etap będzie zamknięty.
Przygotowanie kanału, jak to zapowiadaliśmy, jest pierwszym elementem tej inwestycji. Kolejne dwa, więc pogłębienie Zalewu Wiślanego oraz pogłębienie rzeki Elbląg wraz z dojściem do portu w Elblągu. To jest trzeci element tej inwestycji. W związku z tym wszystko idzie zgodnie z planem. Tak jak mówiliśmy, ostateczne zakończenie tej wielkiej inwestycji to przyszły rok.
Gdański magistrat nie wyciąga żadnych konsekwencji w związku ze sprawą wypasu owiec na opływie Motławy, tak uważają radni opozycji. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego opublikowało wystąpienie po kontroli w gdańskim zarządzie Dróg i Zieleni. Zaleca się w nim postępowanie zgodne z wewnętrznymi procedurami, pilnowanie terminów składania i otwierania ofert oraz zwiększenie nadzoru nad zawieranymi umowami. Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Majewskiego to jedynie grożenie palcem.
One skupiają się na tym, że należy poprawić nadzór, że należy poinformować pracowników, w jaki sposób powinni przestrzegać regulaminu. Nie ma tam żadnych konkretnych informacji, które spowodują to, że po prostu w gdańskim zarządzie Dróg i Zieleni zostanie poprawiona sytuacja z zamówieniami publicznymi, z przetargami.
Studio Polityka.
Panowie, Elżbieta II nie żyje, nowym królem Karol III, wczorajsza śmierć długoletniej królowej brytyjskiej. Co to zmieni dla Europy, dla Wielkiej Brytanii i dla świata, Andrzej Potocki?
I Polski.
I Polski.
I no Ukrainy. Niestety, i Ukrainy.
My jesteśmy częścią świata.
Niestety skończyła się epoka, którą już teraz historycy i my wszyscy będziemy nazywać epoką elżbietańską drugą. Królowa Elżbieta była wnuczką słynnej królowej Wiktorii, która do tej pory najdłużej panowała na brytyjskim tronie, ale królowa Elżbieta pobiła jej rekord. Królowa Elżbieta była córką króla, który rządzi Wielką Brytanią podczas II wojny światowej, czyli Jerzego VI. Objęła tron w 1951 roku i była dosyć istotnym systemem, elementem brytyjskiego systemu władzy. Nie do końca była tak zwaną malowaną królową i tylko z nazwy, chociaż głównie jej rola była symboliczna, ale niemniej jednak pełni pewne funkcje państwowe i zgodnie ze zwyczajem wygłasza mowę tronową z okazji, znaczy wygłasza mowę tronową, którą potem jeszcze z tego, co wiem, podpisuje wszelkie uchwały parlamentarne, to i teoretycznie ma prawo weta. Ostatni raz to weto było stosowane w Wielkiej Brytanii w 1717 roku przez Annę Stewart. Od tamtej pory był to tylko podpis. Królowa jest największym zwierzchnikiem. Królowa i król są najwyższymi zwierzchnikami sił zbrojnych i mają prawo decydować o wojnie i pokoju. W związku z tym mianuje również premiera. Ale to czynność też raczej symboliczna, bowiem zostaje zawsze szef zwycięskiej partii, jak ostatnio po zmianie Johnsona szefową została Liz Truss, a jednocześnie premierem. Skończyła się pewna epoka, ona była ostoją i spójnością Wielkiej Brytanii. Królowa Elżbieta była nośnikiem przede wszystkim tradycji, o czym stawiała była i była wzorem de facto tej łączności przeszłości z teraźniejszością. Do tego ta cała symboliczna oprawa, która do tej pory jest chyba najwspanialsza na świecie, jeśli chodzi o dwory panujące, a tak nawiasem mówiąc, do królowej, do panującego w Wielkiej Brytanii należą wszystkie łabędzie w kraju, a także ryby królewskie, takie jak jesiotr, delfin, morświn czy wieloryb.
Delfin nie jest rybą.
Winny być oddane królowej w sytuacji, kiedy zostaną złowione w wodach terytorialnych. To tak jeszcze taki przyczynek do roli królowej w rządzeniu. No i te ponad 70 lat jej panowania, można powiedzieć, zapisało się złotymi zgłoskami w historii nowoczesnych demokratycznych królestw, jeśli to tak można powiedzieć. I do tej pory i później jeszcze w przyszłości Elżbieta powinna stanowić wzór nie tylko dla innych monarchii czy monarchów, ale również przede wszystkim dla polityków europejskich i światowych do naśladowania. Ona od małego była wychowywana do rządzenia, co jest właśnie taką cechą rodów królewskich, że dziecko już od... Bo ona w wieku 14 lat po raz pierwszy wygłosiła mowę w radiu BBC w czasie wojny do angielskich dzieci poszkodowanych przez działania wojenne i zmuszonych do opuszczenia Wielkiej Brytanii. I to było jej pierwsze wystąpienie publiczne. W związku z tym ona już od 14 roku życia była przygotowywana do objęcia tej funkcji. Do tego dochodzi cała Kinderstube, znajomość obyczajów dworskich. I to się wyczuwało w jej sposobie sprawowania urzędu. Biła od niej taka godność, można powiedzieć. I to jest ważne w tych królestwach, że król w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest właśnie po to, żeby przede wszystkim narzucał pewien styl rządzenia, którego powinni czerpać nauki politycy, już nie królewscy, tylko wybrani demokratycznie.
No rzeczywiście skończyła się pewna epoka, bo ja taką ciekawostkę przypomnę, że podczas panowania Elżbiety II przewinęło się 14 prezydentów Stanów Zjednoczonych czy 7 papieży i to jest naprawdę koniec epoki, a czasy, w których panowała Elżbieta II, nie były wcale takie łatwe, było mnóstwo trudnych momentów, Marek Formela.
Właściwie Andrzej wszystko powiedział.
Jak to Andrzej Potocki.
Sprawnie i barwnie. Dodałbym tylko, że była politykiem współcześnie staroświeckim. Nie korzystała z urządzeń, które, bez których wielu polityków nie wyobraża sobie funkcjonowania. Przez to nie popełniała żadnych lekkosłownych gaf. Uprawiała politykę gabinetową, w tym sensie dostojną, kameralną i być może właśnie w wielu takich mniej znanych przypadkach niezwykle skuteczną, choć raz Boris Johnson pozwolił sobie na niepotrzebną niedyskrecję, co wzbudziło jej głębokie niezadowolenie, a współcześnie była taka dla chyba obywateli Anglii miłą fasadą dawnej przeszłości.
Ale była też rodzina królewska, w ogóle cała rodzina królewska jest poważnym mechanizmem, który wpływa na nie dość, że postrzeganie Brytyjczyków na świecie, ale to jest poważny biznes, to był poważny biznes i jest poważny biznes, bo jak się pojedzie do Londynu, no to co mamy? Różne gadżety z budowlami, które należą, zamkami, które należą do królowej. Królowa, cała monarchia.
No, to jest zmiana warty przede wszystkim.
Zmiana warty, ale tutaj już wchodzimy już w taki kontekst twardej polityki. Jaka była rola Elżbiety II w tym, co dzieje się teraz na Ukrainie? Wiemy, że Wielka Brytania bardzo mocno pomaga Ukraińcom w wojnie, dostarcza masę sprzętu obok Polaków i Amerykanów. Czy Karol, na pewno królowa, mimo tego, że nie odgrywała takiej roli, nie odgrywa monarchia wiodącej roli jakby sprawczej, władzy wykonawczej nie sprawuje, sensu stricte, no ale na pewno królowa mówiła Borisowi Johnsonowi również, co ma robić. Czy Karol również będzie doradzał prawdopodobnie to, co doradzała królowa, czyli to, żeby pomagać Ukraińcom, bo mamy zagrożenie, które może dotknąć Wielką Brytanię i inne kraje wspólnoty brytyjskiej. Andrzej Potocki.
Królowa zawsze bardzo szanowała Polaków i jeszcze w czasach Solidarności mocno wspierała ten ruch i popierała polską niepodległość.
Mówię również o obywatelskich pilotach.
Jej słynna wypowiedź o polskich pilotach, którzy jej zdaniem uratowali Wielką Brytanię. Tak jak w słynnym powiedzeniu Churchilla, że nigdy jeszcze tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. I podobnie było teraz u schyłku jej życia, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Królowa zawsze popierała Ukrainę i występowała przeciwko agresywnej polityce Rosji. Emanacją jej postawy była również postawa polityków konserwatywnych brytyjskich torysów, czyli Borisa Johnsona oraz obecnie Liz Truss, którzy to politycy, to właśnie to jest takie drugie po Ameryce, po Stanach Zjednoczonych państwo, które popiera na czele którego stała Elżbieta II i ona nawet nie miała chwili wahania, jeśli chodzi o poparcie tutaj dla Ukrainy w sprawiedliwej wojnie z Rosją. No i bardzo dobrze to o niej oczywiście świadczy. Także ta jej sympatia do Europy Wschodniej, a konkretnie do Polski pod koniec jej życia przyszła przerzuciła się jak gdyby siłą rzeczy na Kijów, bardzo dobrze o niej świadczy, a także o jej wyczuciu politycznym i takim, takiej potrzebie czynienia również, bycia moralnym również w polityce, czego nie można powiedzieć na przykład o kanclerzu Niemiec i o Niemcach i ich
już
polityce.
Za chwileczkę, i za chwileczkę o tym jeszcze Marek Formela w tym temacie. Karol III, znamy Karola, no znamy.
Ja nie znam.
Obserwujemy życie monarchii brytyjskiej również. Widzimy zachowania. Paru Gdańszczan go znało, ale tak, nowy król w Wielkiej Brytanii i nowy premier. Czy ta polityka wobec Ukrainy się zmieni? Bo jak się zmieni wobec Ukrainy, to będzie zmiana także polityki wobec nas.
Monarchia angielska nie jest monarchią elekcyjną, w związku z tym oceny zewnętrzne nie są tak istotne. Nowa premier jest poddana natomiast codziennie obróbce w Izbie Gmin i codziennie musi walczyć o swoją pozycję i o utrzymanie linii politycznej. Jeśli chodzi o króla Karola III, czy księcia Karola, który tutaj kręcił się, kiedy rozpoczynano budowę Teatru Szekspirowskiego, przywoził jakieś liche gadżety, to on będzie musiał pracować na własny autorytet wiele lat. Ma inną hipotekę niż miała królowa Elżbieta II i nie sądzę, żeby od razu uzyskał ten poziom akceptacji i poziom autorytetu w tych rozmowach, których nie widać, a które są ważne dla kształtu polityki w Europie i na świecie.
To krótko, ten temat kończymy
A propos księcia Karola, to on wypowiedział się raz, że ma pewien problem, bowiem już osiągnął wiek emerytalny, a do tej pory jeszcze nie wziął się za robotę. A teraz
ciekawa
właśnie
wypowiedź.
To są jego słowa, cytowałem.
Ale tu coś
ale
robił,
jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa.
Przywoził jakieś panowie gadżety, jak mówi Marek Formela. Gadżety, nie wiem, jakie to były gadżety?
No, 100 funtów chyba, czy jakaś taki gadżet za 100 funtów.
Gadżety gadżetami,
panie redaktorze, bo chcę zapytać o sytuację militarną na Ukrainie.
Dobrze, to już po przerwie, ale okej. Jeszcze chciałem dokończyć istotna bardzo proszę sprawa, pan, o której mało kto wie. Mianowicie była koncepcja w latach 50. Stworzenia Unii Brytyjsko-Francuskiej pod berłem Elżbiety II. Ze strony Wielkiej Brytanii organizował to ówczesny minister spraw zagranicznych Anthony Eden. Jednak z tej koncepcji nic nie wyszło. Ja o tym mówię, bo w tej chwili mamy taką pewne koncepcje polityczne przyszłościowe dotyczą naszej współpracy z Ukrainą i chciałem powiedzieć, że był taki przykład w Europie, że była rozważana koncepcja Unii Państwowej pomiędzy właśnie Francją a Wielką Brytanią w latach 50. pod berłem Elżbiety II.
Monarchia to piękny anachronizm.
Przejdziemy do innych tematów. Zaraz po krótkiej przerwie zaczniemy pewnie od sytuacji militarnej na Ukrainie, bo Jarosław sporo Popek tam się dzieje.
I nasi goście, Marek Formela.
Dzień dobry.
I Andrzej Potocki w
studiu. Witam.
Dalej rozmawiamy na tematy, które są tematami najważniejszymi w mijającym tygodniu i które pewnie będą dalej trwały. To, co my będziemy omawiali, to będzie dalej się przekładało na to, co w następnym tygodniu. I tutaj Andrzej Potocki może pokusi się o przewidywania małe, co wydarzy się w następnym tygodniu na froncie walk ukraińsko-rosyjskich. Trwa ofensywa. Siły zbrojne Ukrainy odbiły ponad 700 km kwadratowych terytorium. Posypała się rosyjska obrona. Mamy takie doniesienia z frontu. Wczoraj Antony Blinken na Ukrainie, dzisiaj Mateusz Morawiecki. No, czy możemy szykować się do jeszcze potężniejszej ofensywy? Czy te wizyty możemy połączyć i czy te wizyty przyniosą za sobą jeszcze mocniejsze dozbrojenie Ukraińców, bo kolejna transza, czyli 670, zdaje się, już milionów dolarów będzie przekazane Ukrainie w uzbrojeniu. Andrzej Potocki, możemy mówić o nowym otwarciu na froncie ukraińskim. Ukraina dociśnie Rosjan mocno.
Ta ofensywa pokazuje, że wojna jest do wygrania przez Ukrainę. Rosjanie rozciągnęli swoje wojska na bardzo szerokim froncie i trudno jest bronić się na tak dużym froncie. Przecież Ukraina nie ma wielkiej przewagi nad Rosją. Można powiedzieć, że nawet ma w stosunku do Rosji jest słabsza. A mimo to, odpowiednio operując swoimi jednostkami, to znaczy tworząc z jednej strony ofensywę w Chersoniu, ściąga rezerwy z dalekiego wschodu, z dalekiego wschodu oczywiście Ukrainy, a kiedy już jest front odblokowany, w związku z tym uderza, zdobywa w ciągu kilku dni, w ciągu dosłownie trzech dni, przekracza trzy linie obronne, zdobywa kilka miast i mało tego, jest to manewr taki w stylu napoleońskim, który ma odciąć Izium od zaopatrzenia, czyli po prostu manewr wyjście na tyły i odcięcie dróg dowozu logistyki do wojsk, które znajdują się w Izjumie. To będzie około 10 tysięcy żołnierzy, im grozi de facto okrążenie. To jest po prostu majstersztyk. Jak małymi siłami można dokonać czegoś takiego? To można zadać pytanie, co dopiero by było, gdyby Ukraina miała rzeczywiście pełne wsparcie Zachodu, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi przede wszystkim o nowoczesną broń, a nie jakieś 10 na 185
Niemcy pancerhaubic. Niemcy dają namioty.
Niemcy to w ogóle... ta sytuacja na froncie pokazuje również jeszcze jedną rzecz. Jakiś obłęd i kompletne szaleństwo w tej polityce niemieckiej, które to Niemcy, zarówno i Francja, chcą tą wojnę jak najszybciej skończyć, bowiem grozi nam kryzys energetyczny, grozi nam ciężka zima i tak dalej. Jedno państwo i drugie nie jest w stanie zrozumieć, że jedyne to, co może doprowadzić do końca tej wojny, to jest to, co pokazała Ukraina w tej właśnie kontrofensywie. Czyli po prostu dozbrojenie Ukraińców i pokonanie Rosji na polu bitwy. Bowiem inaczej ta Rosja tej wojny nie przerwie. Niech sobie panowie Scholz i Macron wbiją to do swoich głów, że żadna inna technika rządzenia, ani żadna inna polityka, która by powodowała to, że namówią Zełenskiego do rozmów pokojowych, których celem byłoby oddanie na przykład Donbasu Rosji, nie wchodzi w rachubę, a tym bardziej po tej udanej kontrofensywie.
Być może, pani konsul Niemiec przekaże te uwagi swoim rzecznikom Andrzeja Potockiego, który jest specjalistą od spraw analizy militarnej.
Nie chcę się chwalić, ale naprawdę radzę pani konsul, żeby przekazała swojemu szefowi w Berlinie, żeby jednak podrapał się w głowę i zrozumiał, że ta polityka apizmentu i ustęp w stosunku do Rosji i gra na dwóch frontach, pierwsze obniża wiarygodność Niemiec, a po drugie prowadzi do tego, że wojna się przedłuży.
Nie wiemy, czy Niemcy się przejmują tym obniżaniem wiarygodności, bo wypowiedzi na temat reparacji i wypowiedzi, jeśli chodzi o kwestie dozbrajania, no po
część
prostu są szokujące. A jeszcze w tym wątku o wypowiedzi prezydenta Francji, które tutaj była w materiale dźwiękowych. Emmanuel Macron twierdzi, że Unia Europejska w polityce zagranicznej nie powinna naśladować strategii największych podżegaczy wojennych, ponieważ stwarzałoby to ryzyko rozszerzenia konfliktu z Putinem i Rosją. Marek Formela, mamy stanowisko, bardzo, bardzo dziwne zachowanie już Niemców i Francji. Polska to podżegacz wojenny, Ameryka to podżegacz wojenny, Wielka Brytania to podżegacze, te państwa są podżegaczami wojennymi, bo tak wynika ze słów chyba, między innymi, tak, bo mówi jakby o krajach europejskich, ale chyba w zamyśle też mówi o wschodzie Europy, ale w zamyśle chyba ma z tyłu głowy ma również USA i Wielką Brytanię. Mark Formel.
No, weźmy pod uwagę, że te słowa padły bezpośrednio praktycznie po wizycie polskiego premiera w Paryżu i po rozmowach, które no miałem wrażenie i chyba premier Morawiecki tym wrażeniem się podzielił, miały charakter dość konstruktywny w tym sensie, że w sposób realistyczny oceniano sytuację na wschód od Kijowa, czy południowy wschód od Kijowa, więc myślę, że ta polityka w tych krajach europejskich, zwłaszcza tych silnych, tych, które podążyły za niemiecką, za wymuszoną na Europie niemiecką polityką zielonej energii, czyli na takim uzależnianiu się stopniowym od rosyjskiego gazu, rezygnacji ze źródeł energii jądrowej, a także bardzo agresywnej kampanii przeciwko paliwom kopalnym, że wszystko to razem spowodowało, że kanclerz Scholz ma wspólników i ma sojuszników w takim postrzeganiu spraw europejskich, to myślę, że z tym egoizmem w Europie będziemy musieli się zmierzyć, właściwie już się mierzymy z tym egoizmem europejskim. Państwa te nie mają zamiaru przejmować się problemami państw takich jak Polska, które są bliżej i mają inną też, inaczej odczuwają kontekst historyczny tego, co się dzieje na wschód od Polski. Natomiast długotrwałość tego konfliktu powoduje, że demokratycznie obrane władze w państwach Europy Zachodniej zaczynają stawać przed bardzo silną presją społeczną i będą spod tej presji chciały uciekać tą drogą, o której mówił Andrzej.
Czyli będzie kwestia zmuszania Ukrainy również do tego, żeby się po prostu poddała. No, bo mamy protesty na ulicach niemieckich, żądają, Niemcy żądają.
W Pradze również.
Tu w Niemczech Niemcy żądają uruchomienia Nord Stream 2, tak?
Posłanka Bundestagu.
Też.
No i ja myślę, że też powinniśmy jako Polska pamiętać o tym, co powiedział Dmowski, żeby niechęć czy nienawiść do, no niechęć do Rosji nie była silniejsza niż miłość do własnego kraju. Czyli żebyśmy też umieli w sposób roztropny wyważyć wszystkie racje w tej skomplikowanej sytuacji. Tym bardziej, że wiele osób jest w tej chwili jednak trochę pod wrażeniem gigantycznej fali uchodźczej, która trafiła do Polski, ponad 6 milionów obywateli Ukrainy. Jest olbrzymi ruch w tej z powrotem między granicą polską, na granicy polsko-ukraińskiej. Mnóstwo obywateli, młodych mężczyzn, bardzo zamożnych Ukraińców, przebywa jednak w Polsce, a skoro toczy się wojna o suwerenność i wolność Ukrainy, a to wydaje mi się, że miejsce w większości tych naszych sąsiadów powinno być bliżej frontu, a nie dalej od frontu.
Czyli jesteś zwolennikiem tego, żeby tutaj wpuścić żandarmerię ukraińską i żeby oni przecesali nasze lokale i wyłapali tekowników tak zwanych, którzy jeżdżą luksusowymi samochodami po naszym kraju, zamiast siedzieć w okopach.
Przy zakazie wyjazdu...
Nie, nie mam nic przeciwko temu.
Tak liczni obywatele Ukrainy mają się tak dobrze tutaj, okupują różne drogie hotele, w różnych dziwnych miejscach można ich spotkać i to nie jest zjawisko, które ma charakter epizodyczny.
Przejdźmy, panowie, do kwestii reparacji. Ponad tydzień już minął od opublikowania raportu.
Ponad tydzień cały czas trwa dyskusja. Olaf Scholz odrzuca oczywiście polskie pomysły na reparacje, ale są też w Niemczech ludzie, którzy twierdzą, że to jest absolutna konieczność. Chociażby taki historyk, bardzo znany historyk niemiecki, Karl-Heinz Roth, który mówi o tym, że jest to absolutnie po prostu niezbędne i wszystkie argumenty, które są przytaczane przez czysto stronę niemiecką, która mówi, że reparacji Polska się zrzekła, czy to przez część polskiej opozycji, która mówi o tym, że to jest kompletnie bez sensu. No, oczywiście chcemy tych reparacji, ale ich takich nigdy nie dostaniemy. To jest takie zdanie, które pada bardzo często. A Karl-Heinz Roth mówi, że nie ma absolutnie żadnych dokumentów, które miałyby świadczyć o tym, że Polska się zrzekła tych reparacji i te pieniądze Polsce się należą. Andrzej Potocki.
Argumentowanie przez Niemcy, że nam się te reparacje nie należą, ponieważ w 1953 roku zrzekliśmy się rzekomo tychże reparacji, świadczy o tym, że niemiecki rząd w ogóle nie był przygotowany na tego typu operację, że rząd polski na poważnie zwróci się do nich z żądaniem zwrotu należnych nam reparacji za zniszczenie kraju w II wojnie światowej. Już nie będę teraz opisywał prawnej strony zagadnienia 1952 roku. Robiliśmy to w ubiegłym tygodniu i tam absolutnie nie ma żadnego punktu zahaczenia. Takim najmocniejszym jest to, że to było po prostu niekonstytucyjne, bowiem to podpisała Rada Ministrów, a powinna podpisać Rada Państwa. Było to jednostronne w stosunku do NRD, a Niemcy, sami Niemcy, którzy powołują się na na tą deklarację, na to oświadczenie, deklarację, czy właściwie to uchwała była Rady Ministrów z 1952 roku, przez cały czas nie uznawali ani PRL-u jako państwa, a przede wszystkim nie uznawali NRD. W konstytucji Niemiec Zachodnich przez cały czas trwania komunizmu i istnienia państwa NRD był zapis, że Niemcy są jednolite, a to, co się dzieje w tej chwili w NRD, to jest czasowa okupacja, która wcześniej czy później się skończy, a my tego państwa nie uznajemy. W związku z tym, skoro sami Niemcy nie uznają tego państwa, to jak mogą uznawać nieprawne zrzeczenie się przez PRL tychże reparacji w stosunku do NRD, no, których sami Niemcy nie uznawali. No, to, reasumując, Niemcy są nieprzygotowani do tych rozmów.
Lepiej przygotowani byli niektórzy polscy politycy.
Niektórzy polscy politycy. No, natomiast cała operacja, która w tej chwili jest przeprowadzana, to znaczy w Parlamencie Europejskim, teraz ma być rezolucja EKR-ów, czyli partii, w której znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, być może ją poprą inne frakcje w Parlamencie Europejskim na temat właśnie wypłaty tych reparacji przez Niemcy, pokazują, że wiarygodność Niemiec znowu spada, a to jest jednak poważna sprawa.
No, głosowanie nad tą rezolucją w Europarlamencie będzie bardzo ciekawe i pewnie z zainteresowaniem będziemy patrzeć, kto jak głosował, szczególnie jeśli chodzi o polskich europosłów, bo opozycja...
Magda Adamowicz do zdrowia wróci.
Chociażby, no, wróciła, pracuje w Europarlamencie, tak dokładnie stwierdziła, nie przychodząc na kolejną rozprawę w gdańskim sądzie, że nie ma z przyczyn zdrowotnych, nie może przyjść na rozprawę, a poza tym jeszcze pracuje w Europarlamencie. Dokładnie tak to było wczoraj. Dobrze, panowie, ale pozostając jeszcze przy reparacjach, ja chciałem zadać właśnie pytanie o postępowanie opozycji, bo pojawiają się już takie głosy kuriozalne, jak chociażby posła Gduli, który mówi, że nie mamy moralnego prawa do tego, żeby reparacji się spodziewać, ale polski rząd idzie na rękę opozycji, bo przecież też słyszeliśmy taką wypowiedź Borysa Budki sprzed kilku dni, że jeżeli zostanie przedstawiony harmonogram tych starania się o reparacje, no to wtedy może opozycja zastanowi się nad tym, czy tego nie popierać. No więc polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło dzisiaj, że ten harmonogram już jest praktycznie gotowy, więc zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych dni i będzie to wszystko jasne, czyli zaczyna to wyglądać dość obiecująco, Marek Furmana.
No ja przypomnę, że pierwszym dzielnym politykiem opozycji, który zajął stanowisko w tej sprawie, był Grzegorz Schetyna, który powołał się na to, że Niemcy powiedzieli, że nie. Czyli dla polskiego polityka, przedstawiciela polskiego parlamentu, wybranego przez obywateli Polski do reprezentowania polskiej racji stanu, stanowisko niemieckie, które jeszcze wtedy nie było kompletnie znane, było ważniejsze niż jakakolwiek dyskusja w Polsce i nawet lektura tego raportu, którego do końca jeszcze znać nie mógł. Podobne wrażenie wywołał Donald Tusk swoją lekkosłowną wypowiedzią na temat znaczenia tego raportu i braku sensu w poszukiwaniu takich rozwiązań na drodze prawnej. Nagle się okazało, że z badań opinii publicznej wynika, że Polacy, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie popierają czy wybierają, w przeważającej większości uważają żądanie reparacji za całkowicie słuszne.
Ponad 64%
Polaków.
Versus 26.
No to jest pytanie, dlaczego 26% ma wątpliwości, ale no upłynęło sporo czasu, różne są losy rodzinnych historii, różnie ta historia jest postrzegana w ramach wrażliwości osobistej, więc wynik jest bardzo poważnym argumentem w tej dyskusji. Raport stał się w tej chwili już poważnym faktem politycznym. Raport dotyka Niemców bezpośrednio. Raport pokazuje, po jakim dnie historii szarowali Niemcy w latach II wojny światowej. Z różnych okruchów pamięci, ale także z faktów, z szacunków, z przeliczenia PKB, z takich materiałów księgowych, które ujawniliśmy w Gazecie Gdańskiej, pokazujących eksploatację i zniewolenie więźniów KL Stutthof. Wyzysk ich, księgowany przez Główny Urząd Gospodarczo-Administracyjny SS, składa się prawda o całości tego raportu, o słuszności. Wymiar etyczny tego raportu nie podlega żadnej dyskusji. Wymiar polityczny już obciąża relacje na forum Parlamentu Europejskiego i w Europie, a wymiar prawny, jak Andrzej przywołał okoliczności, które pamiętam z 1953 roku, jest prawie nie do obrony dla strony niemieckiej.
Ja dodam tylko jeszcze w tym temacie, że Ukraina żąda reparacji od Rosji. Chodzi o kwotę minimum 300 miliardów euro. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko sojuszników Niemiec, Francji, czy będą popierali starania Ukrainy o pieniądze. No, ale to jeszcze pewnie długa droga. No, ale już Ukraińcy po prostu takie stwierdzenia formułują i widać, że nie będą ustępować.
Znaczy reparacje, mamy odszkodowania, mamy restytucje, mamy reparacje. Polacy otrzymali odszkodowania o charakterze humanitarnym z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Jeśli no to drobny ułamek.
732 miliony złotych, to jest kwota, która w wielu przypadkach upodlała tych, którzy byli beneficjentami przelewów. To była próba zamaskowania odpowiedzialności przy okazji traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mamy restytucję, z którą mamy olbrzymie problemy, bo w wielu przypadkach procesy zwrotu zagrabionych dzieł sztuki trwają latami, dziesiątkami lat i podnoszone są rozmaite argumenty dotyczące własności różnych dzieł sztuki. I mamy reparacje, czyli naprawę szkody wyrządzonej niegodnie. No jeżeli godny był mord na polskich pocztowcach, to rzeczywiście Niemcy piszą nowy kanon zachowań etycznych w Europie.
No dobrze, Jarosławie, ty śledzisz sprawę owiec i tego, co się dzieje z owcami, tak więc jeszcze temat
gdański. Śledzę owce. No panowie, no to jest kolejna sprawa, którą...
Wracamy na miejsce.
Którą chce się w Gdańsku chyba zamieść pod dywan, no bo tak to wygląda.
Brakuje dywanów, no tak, panie redaktorze, nie ma dywanów.
Przypomnijmy, ktoś wpadł na pomysł, żeby... owce na opływie Mołtławy jadły trawę i tam wtedy nie trzeba było kosiarek, więc zamówiono te owce. Okazuje się, że to znajomi królika, czyli znajomi urzędników gdańskich, bardzo bliscy znajomi, te owce tutaj przywieźli. Było sporo zamieszania, ale chodzi teraz o kwestię konsekwencji wobec tych, którzy dopuścili do możliwych strat finansowych, bo straty wizerunkowe Gdańska chyba władz naszego miasta mało interesują, bo tak to się dzieje.
Marek interesują, bo pani prezydenta, w każdym razie biuro prezydenta zamawia kolejne ekspertyzy wizerunkowe i doradztwo. Ma tam takie ulubione firmy, w których zamawiane są te cenne porady.
A jaki koszt?
Dziesiątki tysięcy
złotych. Dziesiątki tysięcy złotych, tak. Jedna z umów 60 tysięcy.
A warto o tym powiedzieć, dlatego że cały ten aparat miejskiej propagandy jest gigantyczny, bo to są referaty w obrębie Urzędu Miasta i to jest spółka Gdańskie Centrum Multimedialne, ufundowana jeszcze ku chwale władzy gdańskiej przez prezydenta Pawła Adamowicza, więc władze gdańska dysponują gigantycznym aparatem PR-owskim. Sięganie w tej sytuacji po zewnętrznych konsultantów i doradców oznacza, że cały ten aparat jest zupełnie niepotrzebny i bezużyteczny, jak te owce okazały się niepotrzebne.
No owce były ekologiczne, dlatego były potrzebne.
Ale potrzebne i niepotrzebne okazało się.
No tak. Właśnie, Andrzej Futocki, jak pan redaktor ocenia różnego typu właśnie inicjatywy władz Gdańska, które chcą pokazać, jakie to są nowoczesne i ekologiczne, a najczęściej z tego nic nie wychodzi.
A to jest takie typowe właśnie, że ilekroć, czy to w Gdańsku, czy to w Warszawie, bo tutaj są pewne podobieństwa, towarzystwo, które
transfer mentalny może
u władzy
Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa.
Ulegnie tym strefy ideologicznym relaksu. Trendom i zacznie zajmować się tak zwanym, slangowo mówiąc, eko, kończy się to tragedią. To przecież były te kozy w Warszawie na wyspie, które wyzdychały.
Biedne kozy.
Biedne kozy. Tam się miał jakiś kazach, miał się tymi kozami opiekować. Figa z makiem z tego wyszło. W każdym razie
no, w Gdańsku
skończyło
w ogóle pastucha
się kompromitacją.
Nie było.
Także jak ja usłyszałem o tym, że w Gdańsku pojawiły się odpowiedniki kóz, takie klony tych kóz, czyli owce, które mają podobnie jak te kozy wyżerać trawę, a potem zrobiono zdjęcie, jak tam człowiek z kosiarką jeździł obok tych między tymi owcami, tę trawę strzygł.
Na potrzeby memu.
kroków.
Jest
było
to kolejne
zrobione.
Potwierdzenie tezy, że samorządy, przestańcie się zajmować tą krytyjską ideologią i zabierzcie się za prawdziwą robotę, bo naprawdę Gdańsk wymaga wiele tutaj starań, bowiem tutaj już Marek Formela o tym mówił, co są te owce, są co prawda jakimś tam drobiazgiem, ale on też kosztuje podatnika. W związku z tym...
Miał kosztować ponad 170 tysięcy złotych.
Tam nie kogoś, tam kogoś nie wyrzucili z urzędu miasta, który te owce tam ściągał. Ale większych konsekwencji poza tym wyrzuceniem to nie było, no poza tym, że jest
to,
jeszcze
to są takie, to sprawa została
Gdańskie, Andrzej, jeśli mogę.
Jest jeszcze go pośmiać.
Gdańskie konsekwencje polegają na tym, że wiceprezydent odpowiedzialny za remont palmiarni, który skończył się tak, że cała Polska miała radość oglądając przykład gdańskiej gospodarności, awansował, czyli wrócił z powrotem do spółki miejskiej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, ale żeby nie był poszkodowany, to w dzień tego transferu powrotnego prezydent Gdańska jednoosobowo podniosła wynagrodzenie prezesa o kilka tysięcy złotych. Więc tak wygląda skala gdańskiej odpowiedzialności. I kiedy radni Gdańska pytają o to, w jakim trybie wybierana jest firma do obsługi TikToka miejskiego, notabene nie wiadomo, po co jest miasto miałoby bawić się w tym kanałem informacji kupowanym z zewnątrz, skoro mógłby to obsługiwać wielki aparat marketingowy urzędu, to wówczas mówi się z pogardą, że są to działacze PiS-u. Mówi to wynajęty przez mieszkańców Gdańska urzędnik do spijania z ust pani prezydent. No, a sama pani prezydent na święcie pocztowym jest sama jak palec, siedzi i to jest najlepszy...
Samotność prezydenta?
Samotność prezydenta i to jest suma
to
i pokwitowanie miejskiego PR-u.
I tu musimy postawić kropkę. Marek Formela, portal Wybrzeże24.pl i Gazeta Gdańska przede wszystkim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo i spokojnego, miłego weekendu życzę wszystkim.
Jarosław Popek.
I Piotr Kubiak. I zapraszamy za tydzień.
Dzięki. Studio Polityka.